Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Powiem Wam jedno, weźcie sobie dzisiaj popcorn, bo zaczyna dziać się ciekawy precedens, który może delikatnie odmienić motoryzację, a chodzi o awaryjne silniki, bo do tej pory było tak, że nawet gdy producent wypuścił silnik, który później okazało się, że miał wady fabryczne, to tak na dobrą sprawę odpowiedzialności za to nie ponosił. Ale idąc na fali pozwów zbiorowych związanych z aferą Dieselgate, pojawiła też się swojego rodzaju mała furtka. Parę razy nagrywałem odcinki o awaryjnych silnikach, między innymi mówiąc o jednostce 2.2 DCI, bo sam miałem Lagunę 2.2 DCI, którą kupiłem przy przebiegu 60 tysięcy kilometrów, przejechałem nią około, nie wiem, 40 tysięcy kilometrów i to było najdroższe 40 tysięcy kilometrów w moim życiu. I ktoś napisał komentarz: Waldek, co ty gadasz, a przejechałem ją 300 tysięcy kilometrów, po prostu źle jeździłeś, chłopie, źle to eksploatowałeś. Owszem, czynnik ludzki ma znaczenie, silnik silnikowi też nie jest równy, ale sami dobrze wiecie, że czy to na przykładzie silnika 1.9, chociaż bardziej na przykładzie silnika 2.2 bądź pierwszej generacji silnika 1.5, nawet najlepsza eksploatacja i woskowanie silnika pewnie nic by w tym wszystkim nie pomogło, bo te silniki po prostu miały wady fabryczne. I nie tylko te, bo tych jednostek było zdecydowanie więcej. I co się zaczyna dziać? W tym momencie 1100 osób wytoczyło proces zbiorowy przeciwko koncernowi Renault. Chodzi o jaki silnik? No właśnie, teraz wszyscy myślą 2.2 czy 1.9 DCI. Ja nic bardziej mylnego, bo chodzi o silnik 1.2 Turbo, czyli w nomenklaturze oznaczenie TCE, w nomenklaturze Nissana oznaczenie DIG-T. Chociaż w sumie należałoby wspomnieć jeszcze też o Mercedesie, bo ten silnik był oferowany w Clio, w Kadżarze, w Capturze, w Kangoo, w Nissanie Pulsar, w Nissanie Micra, był w Dacia Logi, w Dacia Duster, ale też w Mercedesie Citanie. Więc zaczyna robić się ciekawie. Moi rodzice mieli Renault Kadżara z silnikiem 1.2 i powiem Wam tyle, z tym silnikiem nic się nie działo, ale mechanik Waso powiedział, że lepiej mimo wszystko sprzedać, żeby to 100 tysięcy nie przekroczyło, chociaż jeżeli cokolwiek by się już miało dziać, to wydarzyłoby się do 30 tysięcy kilometrów. Awaria awariami, ale jest jedna rzecz, która się nie zmienia, czyli trzeba płacić ubezpieczenie komunikacyjne OC. To podstawowe. AC już jest dobrowolne, więc chwila dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mubi, bo taniej ubezpieczenia już nie znajdziecie i zawsze warto sprawdzać i kalkulować. Dlatego przekalkulujmy sobie dzisiaj 911 GT3, czyli jeszcze o krok wyżej niż ta 718 Spider. Powpisujmy sobie wszystkie dane tego samochodu. No i co widać? 911 GT3 można ubezpieczyć za 349 zł. Ale właśnie, klikając w link w opisie tego filmu, korzystając z mojego linku referencyjnego, otrzymacie jeszcze zwrot w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego. Tam też dokładnie macie wyjaśnione, co jaki czas można z tej zniżki 150 zł korzystać. Tam też macie wyjaśnione, w jaki sposób można zarabiać na linkach polecających po zakupie chociażby pierwszej polisy. No bo co? Nikt przepłacać nie lubi. Ale właśnie, zatem wracamy do tematów związanych z silnikiem. No dobra, zatem o co chodzi z tym silnikiem 1.2, chciałem powiedzieć TSI, TC, te oznaczenia już momentami to już się nawet mylą w tym wszystkim. No, każdy silnik ma swoją mniej bądź bardziej mroczną historię. No i niestety ta mroczna historia zdarzała się przy tym silniku. Z jednej strony trzeba przyznać jedno, była to dosyć dynamiczna jednostka, jak na tak małą pojemność, ale z drugiej strony paliwożerna. To dobrze było widać chociażby na przykładzie Dacia Duster, czy chociażby Renault Megane, gdzie przy większej masie, no już ten efekt wow był troszeczkę mniejszy, bo to auto średnio 9-10 litrów bez problemu paliło. No ale wiecie jak to bywa, przy erze downsizingu w ściśle określonych warunkach to auto ma palić mało. W normalnej jeździe, przy normalnej eksploatacji już tak różowo to nie wyglądało. No ale no co, no z tego powodu reklamować, iść do sądu, no to stanowczo za mało. Niestety problem był zdecydowanie większy i też był związany z wadą fabryczną tego silnika. Z jednej strony tą wadą mógł być rozciągający się łańcuch rozrządu, coś na wzór grupy Volkswagena i pierwszych silników jeszcze na łańcuchu 1.2 TSI czy 1.4 TSI, a z drugiej strony pojawiał się problem brania oleju i pierścieni, bo właśnie tutaj najczęściej dochodziło do zatarcia tego silnika, ale nie przy 100, 200 czy 300 tysiącach kilometrów, bardzo często właśnie przy przebiegach 10, 15, 20 czy 30 tysięcy kilometrów bywało, że już jest po motorze. I nie była to odosobniona sytuacja. Owszem, wiem, że na gwarancji producent starał się tutaj klientom relatywnie pomagać, jeżeli faktycznie szło udowodnić, że jest to wada fabryczna, to następowała wymiana tego silnika na nowy, ale wiem też, że po gwarancji producent wychodził frontem też do klienta, chociażby pod tym kątem, że jeżeli już nie było gwarancji, to oferował blok silnika po cenie nominalnej zakupowej. No ale to też nie było 5 czy 10 tysięcy złotych, szczególnie przy aucie, które mogło jako używane kosztować 40 tysięcy złotych, no taki biznes trochę mało lukratywny. Ale o co chodzi z tym popcornem? Bo w tym momencie, jeżeli mówimy o pozwie zbiorowym, to poprzez stowarzyszenie, które stoi za całym tym pozwem i tymi 1100 osobami, osobami, które są niezadowolone, domagają się zadośćuczynienia, naprawy, wypłaty ekwiwalentu i dostępu do dokumentów związanych z budową tego silnika i tym, co się z tym silnikiem mogło dziać, czyli chcą wejść w posiadanie, jakby nie patrzeć, dosyć tajnej wiedzy, którą posiada każdy z producentów samochodowych. No i tak jak mówiłem, to może być pewnego rodzaju furtka dla kolejnych działań względem innych silników. Z jednej strony szacunek dla Renault i Nissana, bo mimo wszystko odpowiedziały na tą sytuację i bardzo rzadko zdarza się sytuacja, że producent przyznaje się do błędu. I tak było na przykładzie Renault, które wprost w komunikacie i w oficjalnym oświadczeniu powiedziało, że tak, mają świadomość, że z silnikiem 1.2 TCE bywały problemy techniczne, ale na szczęście one nie zagrażały życiu. No i teraz pytanie, czy zagrażały, czy nie? Bo jeżeli doszłoby do zatarcia podczas jazdy na autostradzie, przy wymienianiu jakiegoś auta, z dwóch stron można na to patrzeć. Nissan natomiast odpowiedział troszeczkę inaczej, bo powiedział: zapraszamy wszystkich klientów, którzy mają pewne obiekcje względem swojego silnika, do diagnozy i przyjrzenia się temu, co się może dziać, więc w dużej mierze działanie PR-owe. Mam świadomość, że stowarzyszenie, które stoi za tym tematem, zapewne nie zachęca teraz tych klientów, którzy są w tym pozwie zbiorowym, żeby jechali do ASO celem diagnozy silnika, tylko żeby mimo wszystko poczekały na oficjalny wyrok sądu we Francji i dopiero wtedy podjęły konkretne działania celem naprawy czy chociażby odszkodowania. Pierwszym przykładem takich naprawdę masowych pozwów zbiorowych była afera Dieselgate skierowana przeciwko grupie Volkswagena. No tylko tych pozwów tam było zdecydowanie więcej. I mam wrażenie, że idąc na fali tej afery, więcej osób zaczyna przyglądać się swoim autom i tak się zastanawiać. No dobra, poszedłem do salonu, kupowałem auto jako nowe, wyłożyłem ciężko zarobione pieniądze i kupuję już jako nowe auto z wadą fabryczną. Dlaczego ja mam później za te naprawy płacić, skoro ja nie jestem winny tej wady, a producent, który nie dopilnował tego na etapie produkcji? No, z jednej strony ma to sens, no jest tutaj w tym duża logika i dużo zapewne zależy od tego pozwu przeciwko całej grupie Renault, między innymi też właśnie Nissanowi, bo może się okazać, że jeżeli faktycznie sąd przychyli się i stwierdzi na podstawie analizy dokumentów, analizy serwisowej, że ten silnik nadmiernie się psuł i zażąda wypłaty odszkodowań, rekompensaty finansowej bądź doprowadzenia do stanu wolnego bez wad, no ale jeżeli silnik miał wadę fabryczną, którą byłoby ciężko wyeliminować, no to raczej jest to kwestia problematyczna, więc pewnie mogłoby tutaj dochodzić też do odkupu samochodów. No z jednej strony będzie to duży cios finansowy w koncern, ale z drugiej strony otworzy też furtki dla innych osób, które będą zrzeszały się w stowarzyszeniach, a żyjemy w takich czasach, że mamy Facebooka i inne social media, można łatwo zrobić grupę, zebrać 1000 osób niezadowolonych i zrobić kolejny pozew zbiorowy przeciwko następnemu producentowi X czy Y i może okazać się, że w ten sposób producenci no jeszcze większą wagę będą przywiązywali do tworzenia nowych technologii. I tak jak kiedyś było, że testowało się auta, że udało nam się przejechać 2 miliony kilometrów, 3 miliony kilometrów. Ci, którzy pamiętają jeszcze lata 90, tak to wyglądało. Teraz owszem wiem, że wiele się już testuje w formie komputerów, w formie maszyn specjalnych, które nabijają na aucie sztuczny przebieg. Ale może warto byłoby jednak wrócić do tego, co było takim korzeniem w testowaniu samochodów jeszcze takich dawnych, dawnych generacji. Podzielcie się w komentarzach, które Wy uważacie silniki jako awaryjne, z którymi faktycznie uważacie, że jest dużo problemów, a pewnie jeszcze wrócę do tej serii i nagram kolejny odcinek o problematycznych silnikach. Bo owszem, mam świadomość, że z jednej strony jest to też wina eksploatującego bardzo często, ale te wady fabryczne w silnikach też się pojawiają. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!